Georgina Gryboś i audycja Dobre Książki w Radiu Kraków Kultura, a ze mną już moja i Państwa gościni Dagmara Budzbon-Szymańska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, pretekst do naszego spotkania to książka Mistrzynie, eseje o polskich artystkach, wydawnictwo Arkady, o której mówiłam już na antenie Radia Kraków akurat, więc to jest taki czas, kiedy będę też przypominać, żeby sięgać, choć myślę, że największą taką przekonującą opowieścią podzieli się autorka. Muszę pani zadać to pytanie na początek, choć wiem, że ono jest tendencyjne, ale ten moment, kiedy zrodziła się w pani potrzeba opowiedzenia historii kobiet, tych tytułowych mistrzyń, to jaki to był moment i z czego to wynikało? Bo opowieści historyczne nie są nowością w 2024 roku. Ten temat przecież eksplorujemy już stosunkowo długo. Czy wciąż według pani jest zapotrzebowanie? No i właśnie jakie pani są osobiste doświadczenia z tym, żeby w ogóle takie tematy podejmować?
Tak, to fakt. Temat rzeka.
Tak, tak, temat rzeka, dokładnie.
Ja myśleć o takiej książce zaczęłam hen dawno temu, jeszcze jak byłam na studiach, a to naprawdę było już sporo czasu temu. Studiowałam historię sztuki i w szczególności zajmowałam się twórczością Aliny Szapocznikow i Zofii Kulik. I już wtedy, szukając literatury na temat tych artystek, tak naprawdę znajdowałam bardzo dużo katalogów z wystaw, bardzo dużo takich książek specjalistycznych, ale pomyślałam, że brakuje takiej książki, która by właśnie w taki sposób życiowy, taki sposób dla każdego opisywała te artystki. Jakby mamy bardzo dużo katalogów z wystaw, dużo publikacji naukowych, ale niewiele jeszcze takich książek popularnych. Ja tak jak powiedziałam, na studiach byłam wieki temu, więc ta myśl we mnie dojrzewała przez bardzo długi czas. Nadarzyła się okazja, żeby tę książkę napisać, to chyba około 4 lat temu zaczęłam w ogóle o tym myśleć poważniej i przystąpiłam do tematu, szczególnie dlatego, że właśnie temat, czyli artystki, jest teraz tak bardzo na czasie. Jest to temat dosyć interesujący, dlatego, bo o historii sztuki powiedziano wiele, ale jeszcze nie aż tak wiele na temat tych artystek. Jak weźmiemy sobie książki czy podręczniki do historii sztuki, to one mimo wszystko nadal wypełnione są nazwiskami mężczyzn, artystów, którzy tworzyli na przestrzeni wieków. To męskimi nazwiskami ta historia sztuki jest napisana. Kobiecych jeszcze w nich tak wiele nie ma. I dlatego uważam, że każda książka, każda publikacja, która chce troszeczkę poruszyć ten temat, powiedzieć o tym, odsłonić odrobinę tej tajemnicy wokół artystek, jest warta tego, by ją napisać i by ją przeczytać.
Muszę pani powiedzieć, że miałam przyjemność rozmowy z Tomasem Schlesserem, który jest autorem, też jest historykiem sztuki, natomiast jest autorem książki Oczymony, która wydaje się taką bardzo popularyzatorską opowieścią o malarstwie, o rzeźbie, o historii sztuki w ogóle i przeprowadza nas przez 52 dzieła. Zadałam mu pytanie o to, kiedy pojawiły się na liście kobiety i przyznał, że jego początkowa lista w ogóle nie miała nazwiska kobiecego. I zastanawiam się, czy to może być świetny argument wobec tego, że jednak wciąż pokutuje męskie spojrzenie na historię sztuki.
Myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej. Mamy wiele tych publikacji, wiele osób chodzi do muzeów, ogląda dzieła sztuki, ale nawet dzisiaj, mimo tego, że ten nacisk na kobiety jest coraz większy, jak przejdziemy się po salach muzealnych w naszych polskich muzeach, to tych nazwisk kobiecych jest jednak mało. W galeriach sztuki nowoczesnej, w tych takich galeriach bardziej, powiedziałabym, prezentujących tą sztukę, ten trend jest inny, tych kobiet jest coraz więcej, nazwisk które tworzą teraz, jest coraz więcej znany, mówimy o nich, czytamy w gazetach, ale jednak nadal ta dysproporcja jest duża i dlatego myślę, że tak naprawdę każda publikacja na ten temat jest ważna, dlatego, bo my tymi publikacjami kształtujemy, prawda, to, co ludzie będą myśleć za parę lat. I może właśnie dzięki takim publikacjom za parę lat te nazwiska kobiece to będą już takie oczywiste nazwiska, które będą przychodzić tak samo jak na przykład nazwisko Matejki czy Chełmońskiego, prawda? To równocześnie na jednym oddechu będziemy wymieniać też nazwiska kobiet. Ale w tej chwili jeszcze ta sytuacja wcale taka nie jest. Nadal tutaj jest potrzebna praca I myślę, że to jest praca, którą powinno wykonywać wiele osób. Im więcej, tym lepiej.
A proszę mi powiedzieć, bo z jednej strony mamy dość oczywistą odpowiedź na pytanie, dlaczego tych kobiet jest tak mało, bo wydaje mi się, że wystarczy odrobina historii, ale też jakiegoś zdroworozsądkowego spojrzenia w przeszłość, żeby wiedzieć, że rolą kobiety nie było przecieranie artystycznych ścieżek. Natomiast właśnie nie wiem, czy złośliwi, czy nie, komentują to w ten sposób, że kobiety po prostu nie są tak dobre. Czy my w ogóle możemy w takich kategoriach oceniać sztukę tworzoną przez kobiety?
Myślę, to znowu, prawda? Każdy jeden z tych zagadnień to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Myślę, że jest to, no myślę, że to bardzo takie kontrowersyjne stwierdzenie, że kobiety nie były po prostu takie dobre. Myślę, że zdecydowanie było ich mniej, bo tak jak sama pani powiedziała, jakby z natury historia nie pozwalała kobietom na tworzenie w taki sam sposób, jak pozwalała na to mężczyznom, prawda? Nawet już w XIX wieku, kiedy otworzyły się te szkoły artystyczne dla kobiet, bo przecież wcześniej one w ogóle były niedostępne,
tak.
To kobiety nadal mogły bardziej malować takie tematy kobiece, tak? Pejzażyki, martwe natury, takie coś, co zajmowało niewiele miejsca.
W zasadzie
mężczyźni mieli
wspaniale,
wielkie
że,
pracownie.
Przepraszam, że tak wejdę w słowo, wspaniale, że pani użyła zdrobnienia w ogóle, mówiąc pejzażyki, bo ten rodzaj
dokładnie.
Upupiania prawda, też w języku chyba jest takim elementem, którego lepiej się nie pozbywać jeszcze, kiedy rozmawiamy o historii sztuki, prawda?
Tak, tutaj mamy taką, oczywiście i w ten sposób te dzieła były traktowane, prawda, to były traktowane nie jak dzieła, tylko to były właśnie, ach, pejzażyki, tak, ach, moja żona maluje, prawda, tak samo jak grała na pianinie i tak samo jak robiła co innego, ale tak naprawdę to nie miało żadnego znaczenia, bo tą wielką sztukę tworzyli artyści w swoich wiekach. Ktoś malowała, to nigdy by ją nie było stać, żeby mieć taką pracownię, jak na przykład miał, nie wiem, Matejko, tak, powiedzmy.
Tak.
Ale w momencie, kiedy kobiety już zaczęły malować, zaczęły tworzyć sztukę, bo oczywiście nie mówimy tutaj tylko o malarkach, to tutaj no jakby ta rewolucja przybrała na sile i na prędkości, tak? Coraz więcej kobiet się pojawiało w tym świecie artystycznym, coraz więcej tworzyły. I prawdę mówiąc, nigdy nie przyszłoby mi do głowy, że ich sztuka była gorsza w jakiś sposób niż sztuka mężczyzn. Myślę, że była na pewno troszeczkę inna, bo na pewno w jakiś tam sposób musiały, oprócz tego, że robiły tą sztukę, to musiały też stoczyć walkę. I też o tej walce piszę w mojej książce, tak? Bo każda z tych kobiet musiała stoczyć walkę i albo to była walka ze sobą samą, albo walka z przyjętymi jakimiś stereotypami, albo walka z jakimiś takimi łańcuchami, tak? Które same,
tak,
które,
tak.
Które, które, które społeczeństwo im dawało. Więc tutaj ta sztuka dla mnie, sztuka kobiet, teraz bardzo często jak chodzę po muzeach i oglądam dzieła kobiet, to dla mnie one właśnie są takie świeże i takie mocne i takie silne i tak dobre, dlatego, bo one nie zawsze poruszają dokładnie te tematy, które poruszały obrazy albo rzeźby wykonywane przez mężczyzn, ale one tak naprawdę pochodziły z wnętrza i tak naprawdę pochodziły z tej potrzeby i dlatego są tak dla mnie przynajmniej fascynujące. Więc tutaj absolutnie nie zgodziłabym się z tym, że one były gorsze. Uważam, że to jest sztuka absolutnie na tym samym poziomie, zresztą to widać, jak się na nią patrzy. Jak oglądamy czy obrazy, czy rzeźby, czy reprodukcje ich w książkach. Natomiast ona na pewno była w jakiś sposób inna.
To ciekawe, co pani powiedziała, że ona pochodziła z wnętrza, bo w zasadzie wydaje mi się, że jakoś definicyjnie, kiedy myślimy o dobrej sztuce, prawdziwej sztuce, tutaj daję cudzysłów, myślę, że, znaczy mam nadzieję, że on jest wyczuwalny w sposobie mojej wypowiedzi. Natomiast jest takim elementem pożądanym. W bardzo podobny sposób określa się twórców art brut. To nie jest ryzykowne, że w jakiś sposób stawiamy znak równości? Co to jest ta potrzeba u kobiety, o której pani powiedziała, żebym się jakoś zbliżyła do tego sposobu opowiadania o, no też postawię cudzysłów, kobiecej sztuce, sztuce tworzonej przez kobiety, żeby ten element kobiecy może tutaj nie był w taki sposób traktowany?
No nie postawiłabym znaku równości absolutnie, bo tutaj mamy o zupełnie innych rzeczach mówimy. Tutaj mamy art brut, czyli tych takich artystów bardziej tworzących w duchu tej sztuki naiwnej, tak powiedzielibyśmy.
Tak.
A tutaj mi bardziej chodzi może nie tyle o samą sztukę, co o tematykę bardzo często, szczególnie jaką kobiety też poruszały na początku. Bardzo dużo z tych kobiet mówiło o swoim ciele, tak? I zresztą do tej pory mówi, że te prace kobiety bardzo często krążą wokół ciała, wokół jakichś takich zagadnień kobiecych. Zresztą oczywiście to jest też generalizacja lekka, bo nie wszystkich, tak? Mamy przykłady
Tak.
kobiet, które wcale się tym nie zajmowały. Więc tutaj bardzo, bardzo, bardzo trudno jest mi generalizować, tak? Uważam, że jest to sztuka tak samo, jakby tak samo wartościowa i zupełnie nie inna pod względem wartości jej artystycznej niż sztuka mężczyzn. Zresztą w dzisiejszych czasach no, doszliśmy do tego, że czasami patrząc, no, nawet bardzo często, tak, patrząc na obrazy, czy na rzeźby, czy na instalacje, na przykład w mojej książce piszę o pani Monice Sosnowskiej, która jest doskonałym przykładem na to, że po jej dziełach sztuki, po jej pracach nie powiedzielibyśmy, nie widząc etykietki pod nimi, czy to są prace wykonane przez kobietę, czy przez mężczyznę. Tutaj ta płeć zupełnie nie gra żadnej roli, nie ma znaczenia. Natomiast ja takie przemyślenie o tym właśnie, o tym takim pochodzeniu z tego wnętrza, z tego ciała, to mam szczególnie po tym, jak byłam niedawno we Wrocławiu i obejrzałam tam wystawę prac Marii Pinińskiej-Bereś.
Tak.
I to właśnie tam miałam to takie poczucie takiej siły nieprawdopodobnej i takiego czegoś właśnie tak osobistego, co na przykład nie uderzało mnie zupełnie obrazy powieszone w sekcji wystaw stałych Muzeum Wrocławskiego, tak? Czyli tam był ten taki kanon, były te obrazy tych wielkich artystów, których znamy i one były takie, no właśnie niektóre polityczne, tak, zaangażowane, a tutaj była ta Pinińska-Bereś, która też do pewnego stopnia była polityczna, prawda? Bo to, co ona mówiła o tym swoim ciele, to też wiązało się z sytuacją w kraju, z sytuacją kobiet, ale właśnie była taka osobista do tego stopnia, że te jej prace są tak aktualne do dzisiaj, bo one właśnie dotykają jakby tego problemu wnętrza, tak? Więc może bardziej to mam na myśli.
To jak Wrocław, to ja bardzo czekałam na moment, w którym będę mogła zapytać o artystkę, która jest jedną z bohaterek pani książki, a we mnie wzbudza niezwykłe emocje i jest to Magdalena Abaganowicz. Więc pisze pani o niej między innymi w taki sposób. Oprócz walki z przyjętymi konwencjami, Abaganowicz musiała przeprowadzić jeszcze jedną wojnę, znacznie bardziej prozaiczną. Mieszkała w malutkim mieszkaniu, a prace, jakie robiła, były spore. Niestety warunki mieszkaniowe w komunistycznej Polsce nie sprzyjały artystom pragnącym tworzyć monumentalne rzeźby. Abakanowicz musiała więc konstruować swe abakany w częściach, tak by mieściły się w jej domu, a następnie składać je w całość tam, gdzie miały być wystawione. Proces ten skutkował pewną nieprzewidywalnością ostatecznego efektu jej prac i był wówczas bardzo nietypowy. W tamtych czasach rzadko który artysta brał tak czynny udział w powstawaniu swoich wystaw. No i oczywiście tutaj mamy trzy kropeczki postawione i to jest też w zasadzie coś, co już pani powiedziała. Pani nie pisze o pracach, pani pisze o człowieku i o tym, z czym dana artystka się borykała. Zastanawiam się, czy w pani odczuciu, zarówno w tej figurze, nazwijmy to, Magdaleny Abakanowicz, ale też każdej z pani artystek, pewien rodzaj walki, konfliktu czy odpowiedzi na zastaną sytuację społeczną, czy to był element wpisany w sztukę i w życiorys? Bo przecież mamy tutaj 200 lat, a mam wrażenie, że pewne rzeczy są niezmienne.
Tak, myślę, że tak. Zresztą dobierając artystki, dobierając opowieści o nich, starałam się właśnie napisać taką historię tej takiej walki, tak? Takiego właśnie konfliktu, czy jakiegoś takiego dążenia, wiecznego dążenia pod prąd, charakterystycznego dla każdej z tych artystek tak naprawdę i charakterystycznego myślę dla wielu kobiet, które w tym świecie sztuki starały się zaistnieć. Więc jak najbardziej w przypadku Abakanowicz to było to. Najpierw ta walka z tą materią, tak, z tą rzeźbą, z tą przestrzenią, której nie miała, ale tak naprawdę każda z tych artystek i opowieść o niej jest związana z opowieścią o jakimś w jakimś sposób przebijaniu głową muru. I myślę, że dlatego to też jest takie interesujące. Zresztą to też jest kolejna rzecz charakterystyczna dla tak wielu artystów, takich już wybijających się artystów, prawda? Że oni w jakiś sposób ta zastała rzeczywistość nie do końca im pasuje w taki czy inny, i w związku z czym przeciwko czemuś albo z jakiegoś powodu czują potrzebę wypowiadania się. I to właśnie, myślę, jest miarą tej sztuki takiej najbardziej uderzającej, najbardziej przemawiającej do nas, że ona jest taka naprawdę na jakiś temat, tak? Nawet jeżeli ten temat nie jest taki oczywisty, ale że możemy pogrzebać i znaleźć tam wiele ciekawych historii. Także tak, każda z tych artystek to jest jakaś tam, w jakiś sposób jakaś walka, coś ciekawego, kryje się za nimi jakaś historia, która jest warta opowiedzenia.
Z jednej strony kusi mnie o to, żeby popaprać się w tych biograficznych elementach, o których pani pisze. Równocześnie mam pełną świadomość, że państwo po prostu po tę książkę sięgną, na co mam nadzieję, więc będą państwo czytać. Natomiast niezwykle interesuje mnie to, co pani mówi o tym, że sztuka zabiera, czy artyści zabierają głos, czy odpowiadają na zastaną rzeczywistość, równocześnie mierząc się z takimi komentarzami, które się formułuje na przykład w kontekście sztuki tak zwanej współczesnej. Patrzę na przykład na targowisko Moniki Sosnowskiej z 2013 roku i myślę sobie tak, czy faktycznie potrzebujemy opisów do tego, co przedstawia sztuka współczesna, bo inaczej absolutnie nie będziemy wiedzieli, z czym to jeść i jak to gryźć.
No tutaj bardzo ciekawa kwestia, bo faktycznie z jednej strony ta sztuka powinna do nas przemawiać, prawda? I powinna nam dawać do myślenia, ale z drugiej strony, jako osoba, która się sztuką zajmuje, ojejku, już nawet nie wiem ile lat, musiałabym kalkulator wyciągnąć, ale ja praktycznie od szkoły podstawowej, takich późniejszych klas, jestem bardzo zainteresowana sztuką i staram się w tym życiu artystycznym uczestniczyć, oglądać to, co powstaje, chodzić na wystawy i do muzeów. To sama wiem z własnego doświadczenia, że właśnie jednak jest to potrzebne, żeby coś przeczytać, żeby się czegoś dowiedzieć. Nie każdy człowiek ma bardzo dużą wiedzę na temat historii sztuki ogólnie rzecz biorąc. Nasza edukacja pozostawia w tym względzie jeszcze wiele do życzenia. Myślę tutaj o edukacji szkolnej, że przechodząc przez szkołę nie zawsze dostajemy te narzędzia, żeby potem w muzeum czy w galerii, szczególnie właśnie w galerii sztuki, widzimy. Więc myślę, że tutaj rola takiej osoby, która coś podpowie i w jakiś sposób skłoni do myślenia, też jest bardzo ważna. Nie wiem, czy na przykład nawet patrząc na tak dawne dzieła sztuki jak Czarny kwadrat na białym tle, na przykład Malewicza, każdy jest w stanie dojść do tego, do czego doszedł Malewicz, tworząc go, prawda? Musimy tutaj nadrobić troszeczkę, jednak potrzebujemy tej wiedzy, troszeczkę potrzebujemy kogoś, kto nas w odpowiedni sposób zainteresuje, zaintryguje, skłoni do dalszych poszukiwań i potem w którymś momencie dojdziemy do tego. Ale Malewiczowi zajęło to dużo czasu i myślę, że każdemu z nas też pewnie by zajęło, gdyby miał do tego dochodzić sam. A droga, żeby do temu czasami jest żmudna i może nie każdy by chciał to w taki sposób robić. Więc myślę, że tak, że wracając do Pani pytania, takie opisy jednak są ważne. Może niekoniecznie takie opisy, co to przedstawia, ale takie właśnie, żeby dać do myślenia, żeby coś pokazać. Jasne, że są dzieła sztuki, które tego nie wymagają, bo patrzymy i widzimy. Ale są takie, w których ciekawe jest wiedzieć, skąd się wzięły, co myślał artysta, tworząc je, bo to właśnie daje nam tą taką wiedzę, żebyśmy mogli potem pływać sobie po morzu sztuki i się w niej odnajdywać.
Mam przyjaciela rzeźbiarza, który podczas jednej z wizyt w muzeum powiedział mi, kiedy właśnie stałam nieco rozbrojona tym, co widzę przed sobą, i zaczęłam właśnie kompulsywnie czytać podpis pod pracą, powiedział mi, że to jest tragedia, kiedy tak na mnie patrzy, bo ma wrażenie, że prawdziwe dzieło to takie, które w ogóle nie wymaga wyjaśnień. Stąd było moje pytanie. Natomiast no, faktycznie, pytanie, czy kontekst, czy tłumaczymy kontekst, czy tak jak pani mówi, dajemy pewną marchewkę, za którą być może część z nas pobiegnie, żeby się dowiedzieć. Pytanie, czy chcemy objaśniać, co poeta w cudzysłowie miał na myśli.
Dokładnie. No tutaj właśnie jest ta różnica. Tutaj każdy, myślę, że to też zależy od człowieka, zależy od tego, czego oczekuje. Mówię o odbiorcy, prawda? Bo ktoś będzie chciał dowiedzieć się troszeczkę i dostać takiej zajawki i dochodzić do tego samemu, a ktoś chciałby po prostu wiedzieć, tak? Wchodzi i chce wiedzieć, co widzi, a tak naprawdę nie zawsze to rozumie, bo sztuka jest czasem skomplikowana. Czasem ona jest taka, że rozumiemy ją natychmiast, odpowiadamy emocjonalnie na nią, rozumiemy, a czasem jednak nie, czasem wymaga tego ciupki więcej.
To prawda. Patrzę sobie na Katarzynę Kozyrę, kolejną bohaterkę pani książki. Zdaje się, że bardzo szeroko komentowaną artystkę. No i Piramida Zwierząt, która trochę do nas powróciła. Pani zaczyna też opowieść o Kozyrze właśnie od tej pracy dyplomowej. Czy ona się zestarzała?
No właśnie, ku mojemu, znaczy może nie ku zdziwieniu, bo ja no jakby może tak znam tę pracę i cały czas czuję, że ona jest bardzo aktualna i że ona właśnie się nie zestarzała, ale ostatnia wystawa w Zachęcie pokazuje, że nie zestarzało się też to, w jaki sposób na nią społeczeństwo reaguje, co jest bardzo ciekawe, że jednak ona nadal wydaje się kontrowersyjna, prawda? Mimo tego, jak dużo zostało już powiedziane na jej temat, a także na temat tego, co ona mówi, że odnosi się właśnie do tego okrucieństwa zadawanego zwierzętom, o tej całej jakby nadbudowce filozoficznej tak. Nad tą pracą, a ona nadal wzbudza takie emocje i nadal można przeczytać no, różnorodne komentarze, w którym się okazuje, że ta Piramida Zwierząt, mimo tego, że wydawałaby się takim już klasykiem zupełnym sztuki polskiej, to jednak właśnie wcale jeszcze nie jest tak doskonale rozumiana i nadal wzbudza emocje. Ale to myślę jest jej siła, tak? Prawda? No bo to o to chodzi, żeby jednego rozwścieczyła, a drugi żeby sobie pomyślał, ach, no tak mnie wzruszyła, że poczytam więcej, dowiem się czegoś więcej i wtedy może odkryć to znaczenie.
Ja pytam o to, dlatego że podczytałam sobie właśnie tę dyskusję po tym mierzeniu się na nowo z tą pracą i jest grono osób, które właśnie stoi po drugiej stronie. Mówi, że to już nie jest to, że to już jest jednak, że jesteśmy krok dalej, że nawet jeśli ta praca wzbudza w nas pewne emocje, to pytanie, co w 2024 roku pokazują nam wypchane zwierzęta. Czy to jest ten obraz, który nas wciąż szokuje? Czy faktycznie ta świadomość jest kawałeczek dalej? Czy potrzebujemy już innych środków do tego, żeby opowiadać? Niekoniecznie są, powiedziałabym, takie propsujące, mówiąc kolokwialnie, te komentarze. Ale to z kolei prowadzi do tak naprawdę zagadnienia, w którym my wciąż dyskutujemy. A to też jest chyba element, który wydaje mi się, że powinien być wpisany w dzieło.
Myślę, że tak, jak najbardziej. No i to jednak ta praca powstała już jakiś czas temu, prawda? Już dawno. Więc ona nie jest jakby odpowiedzią na to, co się dzieje w tej
tak,
chwili, tak? Ona
tak,
była odpowiedzią
dokładnie.
Na to, co się działo wtedy. Natomiast ona nadal, ja myślę, że bo my tutaj może dyskutują na ten temat w ten sposób osoby, których tak naprawdę jest bardzo niewiele, tak? A jeżeli my tutaj mówimy o takiej rzeszy ludzi z całego kraju, która tą pracę odbiera, to myślę, że ten temat jest jak najbardziej aktualny i że te środki też są jak najbardziej aktualne, prawda? No
tak.
Bo to jest tutaj chcemy, żeby jakby wydźwięk tej pracy dotarł do szerokiej rzeszy, a nie do jakiejś tam bardzo wybranej grupy. I oczywiście na pewno są inne środki wyrazu, zresztą sama Kozyra w tej chwili już pracę robi w zupełnie inny sposób. Jej niedawna wystawa w Zachęcie, no może nie tak niedawna, ale sprzed paru lat, no to już polegała tylko na tym, że ona stworzyła, że po prostu w galerii był ekran komputera, tak, na którym się oglądało pliki z jej pracami i z jej filmem Szukając Jezusa, więc ona też już sięga po inne środki wyrazu, no ale to jest praca, którą wykonała, prawda, te ileś tam lat temu. I myślę, że jako taka nadal ona jest absolutnie aktualna i nadal zajmuje ważne miejsce w naszej sztuce.
W rozdziale o niej, ale nie tylko o niej, pojawia się takie zdanie, chcąc nie chcąc Katarzyna Kozyra stała się nadworną skandalistką polskiej sceny artystycznej. Czy skandal też jest wpisany w biografię artystek, kobiet, które pani przedstawia? Bo mam wrażenie, że to przebijanie sufitu, o którym pani mówi, albo walka z pewnymi normami musiała być, bądź po prostu była połączona z tym elementem skandalu.
Jak najbardziej. I to myślę, że bardzo wielowymiarowo znowu, że to mógł być skandal spowodowany tym, co dana artystka stworzyła i co pokazała, w jaki sposób. Może to by, tak jak na przykład tutaj mamy Katarzynę Kozyrę, prawda, której prace niejednokrotnie były bardzo kontrowersyjne i zresztą nadal są tak odbierane. ale to też były skandale spowodowane na przykład sposobem bycia artystek, czy tym,
Tak.
jak się zachowywały. No, na przykład mam tutaj świetnym przykładem jest na przykład Stryjeńska, prawda, która żyła w taki sposób, no, bardzo wzbudzający też kontrowersje, tak?
Tak.
Chociaż jej sztuka była powszechnie oceniona i została doceniona już, jak ona była bardzo młodziutka, bo ona osiągnęła bardzo wiele, bardzo szybko na tej scenie artystycznej, polskiej, zresztą nie tylko polskiej, była bardzo doceniona. To ona z kolei, więc nie wzbudzała kontrowersji swoją sztuką, ale na pewno wzbudzała tym swoim sposobem życia, tym, że była, no, była taka, jaka była. Była tym takim niespokojnym duchem, nie do końca potrafiła gdzieś zapuścić korzenie, wciąż niespokojna, wciąż też walcząca z sobą samą, bo tutaj chciałaby się bardziej zajmować dziećmi, ale tutaj wzywa ją sztuka i wszystko to komentowała w taki sposób nieprawdopodobnie ekscytujący i do tej pory, jak się czyta jej wspomnienia, to przecież można siedzieć i się śmiać i się zastanawiać, jakie one są w punkt napisane i jak świetne.
Tak.
Także tutaj z kolei nie sztuka była aż tak kontrowersyjna, tylko właśnie jej samo życie.
No,
No a jeżeli
Łempickiej
już,
przecież też tak było,
no właśnie,
prawda?
dokładnie chciałam powiedzieć, że jak już mówimy o skandalu, to ciężko nie
No
wspomnieć
właśnie.
Tamary Łempickiej, która była takim chodzącym skandalem, prawda? Ale u
Tak.
niej to było tak jak u Stryjeńskiej. To, co ona wywoływała wokół siebie, to było bardziej takie, ona po prostu tak żyła. Tak u Łempickiej to był taki starannie wyreżyserowany, taki
Performance
jakby taki
życiowy,
performance
tak.
życiowy, dokładnie, że ona była tym chodzącym skandalem. Ona robiła te rzeczy, których inni nie robili. Ona jeździła tym samochodem, ona zmieniała partnerów i partnerki, robiła co chciała, była tą taką, no, najwspanialszą gwiazdą, prawda, na tamtej scenie paryskiej w tamtym czasie. I ona to też wszystko bardzo starannie reżyserowała i bardzo, bardzo, bardzo się starała, żeby tą skandalistką być. To jej się wydawało tą taką monetą dobrą, tą taką najważniejszą rzeczą, którą artysta powinien robić, wzbudzać
Wyszła na tym
skandale.
całkiem nieźle, trzeba przyznać, że PR-owo i reklamowo dobrze rozegrana sytuacja.
No fantastycznie i do dzisiaj, prawda, zbiera owoce tego, co zrobiono, już nie ona, tylko jej potomkowie, ale no, stworzyła ze swojego życia, oprócz tego, że jej obrazy są, no, fantastyczne, powiedzmy sobie uczciwie, ale prócz tej sztuki stworzyła tą taką całą aurę wokół siebie, która do tej pory krąży i do tej pory sprawia, że ona jest ekscytująca i jej biografię się czyta z wypiekami na policzkach.
Ale też sobie myślę, że to jest jedna z tych opowieści, w której ten sukces jest długotrwały i bardzo dobrze działa, bo kiedy przypomnę sobie kolejki do Muzeum Narodowego w Krakowie, no, muszę przyznać, że to było dojmujące wrażenie, kiedy naprawdę nie było dnia, kiedy w tej kolejce się nie stało. W związku z tym to bardzo jasno pokazywało, co to znaczy Łempicka.
Dokładnie, a jednocześnie ja zawsze, jak widzę taką sytuację, właśnie kolejki przed muzeami, to muszę powiedzieć, że ja je uwielbiam. To jest coś, co ja uwielbiam patrzeć i się tak fajnie czuję, jak widzę, że tyle ludzi stoi, żeby oglądać obrazy, ale to też pokazuje, jaką mamy potrzebę, prawda? Jaka wielka potrzeba jest w narodzie, żeby były te wielkie wystawy, żeby oglądać tą sztukę z najwyższej półki i że każdy chce ją zobaczyć, że wydaje się, że a, kto tam chodzi do muzeów, a tymczasem właśnie chodzą, właśnie chodzi bardzo dużo ludzi, właśnie chcą wiedzieć, chcą oglądać i to jest bardzo, bardzo potrzebne. Za każdym razem, jak jest taka duża wystawa z tłumami albo z kolejkami, to ja wręcz, tak jak nie znoszę kolejek w normalnym życiu, to ja się wręcz cieszę, że ja stoję w tej kolejce i że ja pójdę i będę oglądać. Pamiętam, że pierwszą taką wystawą, że kolejka była, to było to Orety. Ja nie pamiętam, w którym to było roku, jak impresjoniści przyjechali do Warszawy. Była wystawa impresjonistów, to było multum lat temu, nie wiem, z 30 pewnie. No może 20 parę.
No.
W tej chwili nie pamiętam, ale ja pamiętam, że ja stałam w kolejce i czekałam i tak się cieszyłam, że taka wielka wystawa. A teraz właśnie te wystawy się zdarzają z kolejkami, prawda? W Lublinie też
Tak.
były kolejki, żeby Łempicką obejrzeć. I co ciekawe, te kolejki pokazują, jak to jest bardzo potrzebne, a jednak jak mało tego mamy, prawda? Bo jednak ta Łempicka, jesteśmy w 2024, wystawa była 2 lata temu bodajże, tak? To był 2022.
Tak,
A przecież tyle czasu minęło, zanim myśmy taką wystawę zobaczyli. A Łempicka to jest taka znana artystka, która znajduje się jako jedna z niewielu polskich artystek w książkach o historii sztuki światowej. Bardzo często znajdziemy tam nazwisko Łempickiej, więc ona jest bardzo znaną postacią. A jednak my, w kraju, z którego ona pochodzi i
Tak.
pochodziła, nie mieliśmy okazji zobaczyć tych jej obrazów. Nie zobaczymy ich w muzeach za bardzo. On teraz Lublin się doposażył fantastycznie, więc możemy, ale wcześniej trudno było. Tak samo jak na przykład z obrazami Mani Mutter, prawda? Chcielibyśmy pójść i zobaczyć te jej fantastyczne obrazy zebrane w jakimś miejscu i pokazane, bo ona jest taką naszą gwiazdą,
Tak.
a jeszcze nie mieliśmy takiej okazji. I to właśnie też pokazuje tą potrzebę, że ona jest, że trzeba właśnie mówić, trzeba pisać, trzeba przybliżać tę biografię, żeby jakby zasilać, dawać coś, tak, żeby interesować ludzi tematem.
Ja spróbuję zrobić taką klamerkę naszej rozmowy i naszego spotkania, tak jak pani zrobiła to w książce, czyli zadając pytanie o Małgorzatę Mirgetas. No nazwisko hot, powiedziałabym.
To prawda.
Prawda? Tak, starałam się znaleźć jakieś dobre słowo, ale myślę, że to hot jest naprawdę na miejscu. Ale tak sobie myślę, że to jest przepiękny mariaż w ogóle tego, w jaki sposób konstruuje się wizerunek artystki kobiety. Bo tak jak pani powiedziała, elementy ciała, oswajania z ciałem, czy reagowania na to, w jakiej pozycji znajdują się kobiety w społeczeństwie, to jedno. Ale kiedy dołożymy do tego element tożsamościowy, tutaj tożsamości romskiej, od której zaczyna się ta opowieść, to też nam trochę rozszerza perspektywę tego, w jaki sposób kobiety, artystki mogą przełamywać ten storytelling, który też sztuka przecież wykonuje i do którego nas zaprasza. To był oczywisty wybór, jeśli chodzi o Małgorzatę Mirgetas.
Dla mnie tak, bo ja to się zakochałam w jej pracach, jak ja je zobaczyłam, a w książce no, wybierałam takie artystki, które po pierwsze opowiadają historię i ciągną tą historię o roli kobiet na scenie artystycznej do przodu, tak żeby z każdą artystką, żebyśmy się przesuwali do przodu i jakieś nowe problemy odkrywali, na coś nowego patrzyli, a jednocześnie były to artystki, które do mnie osobiście przemawiają. I na przykład Małgorzata Mirgetas to, no to jest wspaniała historia, prawda? To są fantastyczne prace, po pierwsze technicznie fantastyczne, doskonale zrobione, a jednocześnie opowiadają właśnie tą jakże ciekawą historię o tożsamości romskiej, bo Małgorzata Mirgetas przecież jest tą polsko-romską artystką pierwszą, właśnie romską, która reprezentowała kraj narodowy na Biennale w Wenecji. Więc tutaj też ona miała taką bardzo dużą drogę do przejścia i bardzo wiele do pokazania, więc te jej prace one mnie zachwycają estetycznie, ale właśnie też zachwycają mnie wymową. A przy okazji jest najmłodszą z artystek, o której napisałam, bo też nie chciałam, żeby moja książka skupiała się tylko na tych artystkach, które tworzyły kiedyś. Chciałam, żeby ona pokazywała tą sztukę taką żywą, którą możemy oglądać w galeriach, o której możemy też przeczytać w gazetach, która dzieje się teraz. Więc dlatego pani Mirgetas była taką jakby dla mnie naturalną osobą. I jeszcze ta jej technika, która jest tak niesłychanie interesująca, bo przecież to nie są obrazy, tylko to są zszywane tkaniny, to są takie kolaże, ale robione przy pomocy materiałów. Jakby jak podchodzi się do tych tkanin wiszących na ścianach galerii, to można zobaczyć, że tutaj na przykład są w uszach kobiety przedstawionej są na przykład prawdziwe kolczyki, albo że kobiety romskie, które grają w karty, tak naprawdę mają w ręku prawdziwe karty. Więc ta technika jest też bardzo, bardzo ciekawa i o takiej jeszcze też nie pisałam w książce, bo starałam się, żeby były tutaj artystki reprezentujące różne techniki, różne rodzaje sztuki. Także dlatego tak, zdecydowanie była dla mnie oczywista i bardzo dobrze, że właśnie ona zakończa moją książkę.
Ja się też bardzo ucieszyłam, dlatego że to też jest być może takie spojrzenie na współczesność, jak w ogóle jest postrzegana na przykład tkanina w sztuce. Czy my ją doceniamy? Bo abakany abakanami, abakanowicz swoje, ale przecież teraz wydaje mi się, że też jest potrzebna ta dyskusja o tym, co można zrobić z tkaniną w sztukach wizualnych.
Zdecydowanie, ale jest to też dyskusja z jednej strony tak aktualna, to właśnie znowu wracamy do tego tematu, który poruszałyśmy wcześniej, co jest aktualne, a co nie, bo z jednej strony jest to temat bardzo aktualny i tak naprawdę nie w muzach nie widzimy aż tak wielu tkanin, a jednocześnie jest to temat tak stary, prawda? Bo to jest temat, który już się zaczął hen, no tak powiedziałabym na początku XX wieku, kiedy właśnie te tkaniny były uważane za takie typowo kobiece rzeczy. Dzieła robione z materiału były takimi typowo kobiecymi sprawami. I dopiero powolutku w czasie XX wieku ta tkanina zaczęła się przedostawać na salony, między innymi właśnie dzięki naszej Abakanowicz. Także, ale ta, mimo tego, że ta dyskusja trwa już około 100 lat, to ona nadal nie jest zakończona,
No
prawda? Ona
właśnie.
nadal się toczy, więc jednak te zmiany w świecie sztuki, one zachodzą bardzo powoli. I dlatego coś, co było aktualne, nie wiem, 50 lat temu, tak naprawdę nadal jest aktualne. Także jest to fascynujący temat.
Ja tylko mam nadzieję, że nie zabraknie nam energii, nie zabraknie też takich osób jak pani, które też w jakiś sposób wyważają drzwi, bo wydaje mi się, że popularyzacja, czy dzisiaj mamy w ogóle, mam wrażenie od rana, taką rozmowę o tym, żeby jednak ściągać patynę, schodzić z pomników, rezygnować na rzecz edukacji z języka akademickiego, otwierać drzwi, a nie tylko uchylać. I wydaje mi się, że takie książki jak Mistrzynie, to jest właśnie ten element, o którym być może powinniśmy po prostu dyskutować szerzej, zostawiać na progu w szkole, żeby coś, co jest po prostu piękne i jest ludzką historią, sprawiało, że my będziemy po prostu ciekawi tego, co jest w tych wielkich, wielkich budynkach, czasami odstraszających, wciąż zamknięte. Nie wiem, czy to jest dobre podsumowanie dla naszej rozmowy.
Ja bym tak powiedziała, chciałabym, żeby tak właśnie było, bo dla mnie sztuka jest takim moim życiem. Ja nią żyję, przeżywam, interesuję się i chciałabym, żeby też taka była dla jak największej liczby osób, dlatego, bo ona jest tak ekscytująca, tak ciekawa i myślę, że jeszcze mamy bardzo dużo do zrobienia w kwestii popularyzacji jej. Nie tylko tej sztuki dawnej, ale też właśnie sztuki nowoczesnej, o której jednak mało się pisze w taki
Tak.
sposób ludzki. Ona najczęściej jest, tak jak mówiłam, w katalogach wystaw. Pójdziemy do jakiegoś muzeum, znajdziemy katalog, tam będą eseje kuratorów, ale mało jest jeszcze o tej sztuce nowoczesnej w taki sposób, żeby ktoś ją tak po prostu mógł sobie przyswoić troszeczkę ją oswoić, tak bardziej. Więc myślę, że to jest bardzo potrzebne i myślę, że tutaj dużo, dużo jeszcze można zrobić na tym polu.
Proszę państwa, ja państwa namawiam, zwłaszcza, że Mistrzynie są też pomyślane nie tylko jako po prostu zbiór esejów, eseje o polskich artystkach, bo tak państwo zobaczycie na okładce, ale też tutaj jest element wizualny, który będzie dopieszczał, działał trochę jak album, który wynosimy z muzeum po wystawie, która nas zachwyciła. Jest trochę ściągawką też, tak sobie myślę, i to wcale nie jest ujma, wręcz przeciwnie. Jest to takie zderzenie, w którym wszystko możemy sobie wyobrazić. Więc moje osobiste rekomendacje dla państwa, które mam nadzieję, że zadziałają. A pani Dagmara, ja pani bardzo przede wszystkim gratuluję, bo to jest po prostu piękna i bardzo przyjemna książka, co nie jest oczywiste, kiedy mówi się wciąż, niestety, o sztuce współczesnej. Także bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.